Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Macieja Małeckiego, wiceministra aktywów państwowych. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i całą rodzinę Radia Maryja.
Panie ministrze, burzliwa dyskusja dotycząca pierwszych chwil, w których PKN Orlen przekazał informację o możliwości zakupu grupy Polska Press. Od pierwszych chwil Platforma Obywatelska krytykuje to przejęcie. Pojawiają się kuriozalne sformułowania, że to przejęcie przez polski kapitał grupy medialnej w Polsce może doprowadzić do zniszczenia demokracji na płaszczyźnie funkcjonowania mediów w ojczyźnie.
Politycy Platformy Obywatelskiej są ostatnimi, którzy mają prawo mówić o jakichkolwiek standardach demokratycznych. To za Platformy były łamane prawa dziennikarzy, to za Platformy wolne media były spychane do narożnika, to za czasów Platformy Obywatelskiej dziennikarze byli inwigilowani i to za Platformy Obywatelskiej służby specjalne najechały redakcję wprost. Widzieliśmy nawet w ostatnich dniach przypominane, wstrząsające obrazy, sceny, kiedy redaktor naczelny tygodnika Wprost bronił laptopa, przed które wyrywali mu agenci ABW nasłani przez rząd Donalda Tuska. Na tym laptopie były materiały niewygodne dla Platformy Obywatelskiej. No były nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele kompromitujące wielu polityków tamtego rządu. To dodatkowy niesmak w tej sprawie, skandaliczny wyrok sądu, który ukarał jednego z dziennikarzy Wprost za to, że bronił redaktora naczelnego w tamtej sytuacji, przy tym najściu na redakcję służb ABW. W 2011 roku chyba 7 uzbrojonych funkcjonariuszy ABW naszło dom młodego człowieka, który ośmielił się w internecie żartować z prezydenta Bronisława Komorowskiego. Inna sprawa to rok 2012, kiedy rzecznik rządu Platformy Obywatelskiej Paweł Graś wzywał gdzieś pod śmietnik czy pod trzepak koło Sejmu w środku nocy właściciela Gazety Rzeczpospolita. Trudno powiedzieć, o czym wtedy rozmawiali. Faktem jest, że po tym nocnym wezwaniu przez rzecznika rządu Platformy w gazetach posypały się dymisje dziennikarzy, którzy mieli odwagę pisać w sposób nieprzychylny, krytyczny do rządu Donalda Tuska. Ale myślę, że słuchacze Radia Maryja są doskonale zorientowani i pamiętają drogę przez mękę, jaką urzędy nadzorowane przez polityków Platformy zafundowały telewizji Trwam, jak blokowany był dostęp telewizji Trwam na multiplex. I dzisiaj te osoby z tego środowiska po prostu nie mają prawa, nie powinny wypowiadać się na temat wolności mediów. A Orlen skutecznie realizuje swoją strategię, w której zapowiedziano rozwój sprzedaży detalicznej, między innymi poprzez nowoczesne kanały komunikacji i zakup wydawnictwa Polska Press właśnie odnosi się do tej strategii. Ostatnim zdaniem myślę, że polityków opozycji, Platformy, PSL-u może też drażnić fakt, że Orlen kierowany przez prezesa Daniela Obajtka za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości notuje rekordowe historycznie zyski. Orlen nigdy tyle nie zarabiał, co w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Do tego, panie ministrze, warto wspomnieć, że nie ma drugiego takiego kraju w Unii Europejskiej, w którym tak bardzo by się panoszył obcy kapitał na rynku medialnym. Z tym w dalszym ciągu mieliśmy i mamy do czynienia ogromne zaangażowanie obcego kapitału i stąd rodząca się obawa, uzasadniona obawa, czy rzeczywiście realizują interes dotyczący przyszłości Polski. Kuriozalne pytanie, retoryczne pytanie, bo wiemy, że jest diametralnie inaczej.
No, 90% rynku medialnego, rynku czasopism regionalnych był w rękach niemieckich i żaden kraj, który chce być suwerenny, kraj, który chce mówić swoim głosem, w swoich interesach, ma prawo, powinien strzec udziału własnego kapitału w mediach. Na 35 dzienników wydawanych w Polsce 70% należy do kapitału zagranicznego. Te dane podaję na podstawie audytu Polskiego Badania Czytelnictwa za rok 2019. Wśród 10 czołowych portali regionalnych 60 jest kontrolowana przez kapitał zagraniczny, jedynie 40 przez kapitał krajowy. I po transakcji przejęcia wydawnictwa Polska Press przez Orlen, udział polskiego kapitału w tych 35 dziennikach wydawanych w Polsce, licząc ogólnopolskie i regionalne, wzrośnie do około 90%. I to kraje sąsiednie, Niemcy jak źrenicy własnego oka, strzegą własności mediów w rękach niemieckich. Francja pilnuje, żeby kapitał francuski był dominujący na rynku mediów. Nawet Czechy w ciągu ostatnich 13 lat radykalnie zmniejszyły udział koncernów zagranicznych na rynku prasy z 80 do 7%, a w telewizji z 59 do 5%. Więc Polska powinna iść właśnie tą drogą i Orlen może inwestować, bo Orlen, dla Orlenu, w Ministerstwie Aktywów Państwowych patrzymy na decyzję Orlenu, na tę akwizycję, jako na decyzję biznesową. Natomiast warto podkreślać, że Orlen może inwestować dzięki temu, że Orlen zarabia najwięcej w historii. Przez ostatnie 4 lata i 9 miesięcy Orlen zarobił 25 miliardów złotych, to jest czysty zysk. Za platformy przez 8 lat 2,9 miliarda złotych, blisko 10 razy mniej, w czasie prawie 2 razy dłuższym. I wtedy benzyna za czasów platformy, benzyna kosztowała 6 zł. Więc można zapytać dzisiaj polityków platformy, polityków PSL-u, co zrobiliście z tymi pieniędzmi, które Polacy zapłacili za paliwo? Skoro benzyna kosztowała 6 zł, a wy zarabialiście dużo mniej niż dzisiaj zarabia Orlen, kiedy benzyna jest około 4,70, to co z tymi pieniędzmi się stało? No wiemy, co się stało. Te pieniądze szerokim strumieniem płynęły do mafii paliwowej. Przypomnijmy, codziennie za czasów Platformy i PSL-u do Polski wjeżdżało 600 autocystern z nielegalnym paliwem. Na każdej cysternie polski budżet tracił 40 tysięcy złotych. Każdego dnia traciliśmy 24 miliony złotych. To jest, myślę, powód, który doprowadza dzisiaj do takiego drżenia, do takiej złości polityków opozycji, bo Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że można skutecznie zarządzać sektorem paliwowym, sektorem energetycznym.
Panie ministrze, wczoraj także bardzo burzliwa sejmowa Komisja Infrastruktury, która zajmowała się między innymi informacją na temat funkcjonowania polskich linii lotniczych. Przypomnijmy także, że 22 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła 2 polskie środki pomocy na łączną kwotę 650 milionów euro, których celem jest wsparcie lotu w związku z pandemią.
Dokładnie tak. No wczoraj najpierw zacznę od tego, że w końcu od wielu miesięcy w Ministerstwie Aktywów Państwowych przygotowywaliśmy ten program pomocy dla polskiego lotu, dla naszego narodowego przewoźnika, bo jako rząd Prawa i Sprawiedliwości nie dopuścimy, żeby polski żuraw zniknął z nieba. Jako rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno stawiamy na lot, na naszego narodowego przewoźnika. I to, że dzisiaj możemy lotowi udzielić pomocy zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, co podkreślam, to jest tylko dlatego, że przed pandemią lot był w bardzo dobrej sytuacji. Lot się bardzo dynamicznie rozwijał i kiedy na całym świecie stanęły przewozy lotnicze, kiedy samoloty zostały uziemione, kiedy zamarła turystyka lotnicza, zamarły podróże lotnicze, wtedy każda spółka lotnicza znalazła się w gigantycznym kryzysie. To jest największy kryzys w historii lotnictwa. I dzisiaj nie zostawiliśmy lotu samego. Lot przez pierwsze miesiące był zobowiązany do mocnego obniżania kosztów, między innymi dzięki skutecznym, twardym negocjacjom z leasingodawcami udało się oszczędzić grubo ponad 1 mld zł. Chcieliśmy, żeby pomoc, która zostanie skierowana do polskich linii lotniczych LOT, była wykorzystana jak najlepiej, żeby nie była przepalona na jakieś przewymiarowane kontrakty. Dlatego zarząd lotu miał negocjować i czynił to skutecznie z dostawcami różnych usług. I teraz, tak jak wspomniał ojciec, 22 grudnia Komisja Europejska zgodziła się na pomoc publiczną dla lotu. Dzień wcześniej polski rząd przyjął program pomocy dla polskich linii lotniczych LOT i ta pomoc składa się z dwóch części. Jedna to dokapitalizowanie przez fundusz covidowy w kwocie 250 milionów euro. To jest taka granica wyznaczona przez Komisję Europejską, kiedy nie trzeba oddawać lotów, samolotów, tras, bo Komisja tego bardzo mocno pilnuje. Z drugiej strony jest to pożyczka kierowana z Polskiego Funduszu Rozwoju i dzisiaj LOT na ten rok 2021 jest zabezpieczony. Ale przy okazji, jak rozmawiamy, warto też wspomnieć, bo podsumowaliśmy wyniki LOT-u w czasach Platformy Obywatelskiej i PSL-u. LOT przez czasy Platformy i PSL-u, jeśli policzymy wyniki przez te wszystkie lata, miał skumulowaną stratę netto 2 miliardy 100 milionów złotych, a 4 lata rządu Prawa i Sprawiedliwości, 16-19, to jest skumulowany zysk netto 771 milionów złotych. I to pokazuje, jak można nawet takim trudnym obszarem jak lotnictwo, na takim konkurencyjnym rynku, można też skutecznie rozwijać spółkę. LOT się systematycznie rozwijał. LOT przed pandemią otwierał coraz nowe połączenia. LOT przewoził coraz więcej pasażerów. Za rządu Donalda Tuska, za rządu Ewy Kopacz, LOT przewoził rocznie 4 miliony pasażerów. W roku 2019 LOT przewiózł 10,5 miliona pasażerów. 2,5 raza więcej osób skorzystało z polskich linii lotniczych LOT. Na rok 2020 mieliśmy plany 12 milionów złotych, ale też głęboko wierzę, że przy dobrym zarządzaniu, przy trosce właściciela polskiego państwa o naszego narodowego przewoźnika, LOT wróci na szybką ścieżkę rozwoju na kolejne lata po pandemii, bo bardzo mocno podkreślamy, że te pieniądze, które przekazujemy do LOT-u, mają posłużyć na zbudowanie tego mostu do przejścia tego trudnego czasu kryzysu w pandemii koronawirusa, a później, kiedy wszystkie spółki będą wracały do takiej mocnej lotniczej gry, LOT musi być do tego przygotowany jak najlepiej, żeby wrócił na swoją pozycję lidera rynku, lidera regionu i żeby zdobywał kolejne rynki.
Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie. Trwa korona kryzys, czas pandemii, koronawirusa. Państwo polskie pragnie udzielać różnego rodzaju wsparcia przedsiębiorcom, bo rzeczywiście czas jest naznaczony kryzysem, różnego rodzaju tarcze. Sytuacja gospodarcza jest dosyć trudna. No i w ostatnim czasie mamy do czynienia chociażby z kolejnym atakiem przypuszczonym na osobę ojca dyrektora mediów lewicowo-liberalnych, które podejmują nieustanne narracje, jakoby rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości nieustannie dawał ojcu dyrektorowi ogromne miliony złotych. Nikt nie wspomina w przekazach medialnych, że chodzi o trzy prawnie działające podmioty funkcjonujące w Rzeczypospolitej Polskiej, które odprowadzają podatki, dopełniają wszystkich formalno-prawnych wymogów. To spółka Bonum, to Fundacja Lux Veritatis, to także Fundacja Nasza Przyszłość i kwota otrzymana z tarczy nie dla ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, ale dla tych prawnie funkcjonujących podmiotów staje się rzeczywiście elementem nagonki medialnej, a do tego z przekazów medialnych, które są obecne, dowiadujemy się, że chociażby spółka Agora i jej spółki podległe otrzymały ponad 13 milionów złotych, panie ministrze.
Ojcze, to tak dwa wątki. Do pierwszego odniosę się tak, że ojciec Tadeusz Rydzyk, który bardzo skutecznie przywracał za pośrednictwem Radia Maryja wraz ze wspaniałym zespołem ludzi godność Polakom, szacunek do naszej historii, do kultury, jest od wielu lat na celowniku mediów, polityków lewicowo-liberalnych. Ja myślę, że Nie ma takiej podłości, nie ma takiego oszczerstwa, którym tamta strona nie obrzuciłaby ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Zwłaszcza takie perfidne jest sugerowanie, jakoby wsparcie, pomoc, inwestycje miały trafiać rzekomo do danej osoby. Nie, to jest pomoc przekazywana przez polskie państwo. W różnych wariantach, bo tarcze kryzysowe działają w różny sposób, różnymi kanałami. Może nie czas wyjaśniać szczegółów tutaj. Ale pomoc polskiego państwa w czasie kryzysu koronawirusa jest udzielana na absolutnie równych zasadach. Tu obowiązują bardzo czytelne reguły. Dobrze, że polskie państwo wspiera dobre dzieła, także te powstałe wokół środowiska Radia Maryja, bo te dzieła służą Polakom, te dzieła służą wielu, wielu ludziom i to jest niegodziwe po prostu takie rzucanie takich oskarżeń niezgodnych z prawdą. Natomiast ciekawym jest, że i takim znamiennym, że ręce po pomoc publiczną wyciąga środowisko mediów związanych z Agorą, które od to środowisko po transformacji w 1989 roku opowiadało wszystkim, że jest wolny rynek, że niewidzialna ręka rynku zrobi wszystko, że kapitał nie ma narodowości i każdy ma odpowiadać za siebie. Ja nie widziałem troski tego środowiska, kiedy całe regiony Polski traciły pracę, kiedy padały PGR-y, kiedy padały zakłady, kiedy...
Następowała chociażby, panie ministrze, wyprzedaż majątku narodowego, prawda?
Dokładnie. Wtedy mówiono nam, że panuje liberalizm, panują ostre warunki kapitalizmu i trudno, komuś się nie udało, no to mu się nie udało. To będzie biedny, będzie bezrobotny, będzie bez pieniędzy. Taki mocny społeczny darwinizm był promowany. A dzisiaj, kiedy te media dotyka kryzys, to środowisko Agory, no to już okazuje się, że można wyciągnąć ręce po pieniądze publiczne, po pieniądze z podatków, ale jak się przejrzy różne, myślę, historycznie ogłoszenia, reklamy, inicjatywy, to pomoc ze strony państwa, instytucji państwowych, samorządowych, myślę, że też tam można mocno znaleźć w poprzednich latach. Natomiast tu bardzo mocno podkreślam, że media lewicowo-liberalne, środowisko polskiej lewicy, które także w Platformie Obywatelskiej bardzo skrajnie w lewo się przesunęło, postrzega rodzinę Radia Maryja jako ogromne zagrożenie, jako przeszkodę do wprowadzenia w Polsce takiej rewolucji kulturowej, takiej antykultury, jaką udało się wprowadzić w wielu krajach Europy Zachodniej, jaką dzisiaj obserwujemy siłową próbę wprowadzenia tego w Stanach Zjednoczonych. I gdzieś, gdzie są wolne media, gdzie są media mówiące prawdę, do których słuchacze mają dostęp, mogą sami się wypowiedzieć, to jest jednocześnie media bardzo mocno trwające przy wartościach chrześcijańskich, przy Ewangelii, przy nauczaniu Kościoła i szanujące polską tradycję, polską kulturę. Te media, to dobro jest wyjątkowo agresywnie atakowane przez środowiska lewicowo-liberalne, przez polityków, którym tak jak w opozycji dzisiejszej, absolutnie nie przeszkadza dominacja zagranicznych mediów, dominacja niemieckich mediów na polskim rynku, a przeszkadzają im polskie media i to wobec nich kierują ostrze swoje agresje.
Panie ministrze, będziemy powracać do tych wątków, bo jest ich bardzo, bardzo wiele. Dzisiaj bardzo serdecznie pragnę podziękować za nasze spotkanie na antenie Radia Maryja i także, panie ministrze, serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie całą rodzinę Radia Maryja.
Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z panem ministrem Maciejem Małeckim, wiceministrem aktywów państwowych.